Sebastian Wierciak przy mikrofonie. Dzień dobry. Jako, że mamy początek października, to bardzo nam się w rozmowach pod krawatem akademicko zrobiło. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Waldemar Tarczyński, profesor i rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, czy Szczecin jest miastem akademickim?
Niewątpliwie tak. Wydarzenia ostatnich dni, inauguracje w uczelniach wyższych, zainteresowanie tymi inauguracjami, spacerek na uniwerek, czyli przemarsz uczelni wyższych naszego miasta ulicami miasta, pokazują, że Szczecin staje się miastem akademickim nie tylko z nazwy, ale również z tego, co się dzieje. Liczba imprez, wydarzeń, które organizuje środowisko akademickie w przestrzeni miejskiej dla mieszkańców miasta, mieszkańców regionu, systematycznie się zwiększa. To jest niewątpliwe potwierdzenie, że jesteśmy miastem akademickim.
Ale nie jesteśmy jeszcze takim miastem jak Poznań, Wrocław, jak Warszawa, aż tak atrakcyjnym dla studentów, czy dla młodych ludzi, przyszłych studentów.
Niewiele nam brakuje, natomiast pod kątem atrakcyjności w wielu aspektach nawet przebijamy wymienione przez pana redaktora miasta, dlatego że to, co się dzieje w ostatnich latach w mieście, te przestrzenie publiczne, deptaki, łasztownia, te miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą się spotykać, spędzać czas, kluby studenckie, które bardzo aktywnie działają, to wszystko pokazuje, że tu nie mamy się czego wstydzić, a nawet jak słuchałem wypowiedzi studentów, dlaczego przyszli tu studiować w Uniwersytecie Szczecińskim, czy uczelnia jest taka dobra, to w wielu wypowiedziach pojawiało się, że miasto stało się tak atrakcyjne, że wolą być na przykład w Szczecinie niż w Poznaniu niektórzy. To świadczy o tym, że na atrakcyjność miasto nie może narzekać, a co za tym idzie, skoro Szczecin jest miastem akademickim, uczelnie wyższe również.
Czyli magnesem nie zawsze jest kierunek, nie zawsze jest uczelnia, a czasami miasto. No to dobrze świadczy i może być tak, że tych dużo bardziej zdolnych ludzi będziemy przyciągać dzięki temu i rosnąć w rankingach. Też tak pan myśli?
Niewątpliwie tak, dlatego że studenci przychodzą, żeby z jednej strony zdobywać wiedzę, ale z drugiej zawiązywać przyjaźni, często znaleźć partnera, partnerkę na całe życie, spędzać ten najlepszy w życiu czas, jak niektórzy mówią, w miłym gronie. I to jest bardzo ważne, z kim się studiuje, co się studiuje, bo oferta jest bardzo szeroka i pod tym względem nie ustępujemy innym uniwersytetom w Polsce. W związku z tym te inne elementy bardzo często sprawiają, że jest to atrakcyjne, a oprócz tego, że miasto jest atrakcyjne, to również nasza lokalizacja jest korzystna. Studenci często jeżdżą sobie na weekendy do Londynu, do Berlina, do Berlina pozwiedzać muzea, do Skandynawii, zwiedzić tamte rejony północnej Europy i z tego punktu widzenia logistycznego, to jest również bardzo atrakcyjne dla studentów, którzy są w tym momencie znacznie bardziej mobilni niż jeszcze kilkanaście lat temu.
92 kierunki w tym roku uruchomione. Wszystkie ruszą? Czy to część to tylko zapowiedzi, ale nie było chętnych?
Nie ruszą wszystkie. To są kierunki, które w naszej ofercie się pojawiają od lat. Kilka nowych zawsze się też pojawia kierunków. Natomiast uruchamianych jest nieco mniej niż połowa. To jest rzecz oczywiście do przemyślenia. Chcemy, żeby oferta była jak najszersza. No ale wiadomo, jeżeli tych studentów zgłosi się kilku, to w tym momencie koszty sprawiają, że nie możemy takich kierunków uruchamiać. W związku z tym zawsze mamy do czynienia z sytuacją, że liczba uruchomionych kierunków jest znacznie mniejsza niż tych, które oferujemy w rekrutacji.
I ci młodzi ludzie wtedy zmieniają miasto, czy proponujecie im podobne kierunki na Uniwersytecie Szczecińskim?
Proponujemy podobne kierunki na Uniwersytecie Szczecińskim. To jest bardzo ważne, że jak studenci składają dokumenty, często podają kilka kierunków i zrekrutują się nie na ten, który wskazali jako pierwszy, tylko bo się nie uruchomił na przykład, tylko na inny, to nasze zadanie polega na tym, teraz się mocno na tym koncentrujemy, szczególnie w tym roku, jak tego studenta zatrzymać. Jak tego studenta przekonać, że jednak warto tutaj zostać na kierunku podobnym, ale nie dokładnie na tym, jaki sobie wymarzyli.
A jakie są pewniaki? Po kilka osób na jedno miejsce chętnych?
No pewniaki to od kilku lat ta tendencja się utrzymuje. Najbardziej modna w Uniwersytecie Szczecińskim jest psychologia. 7 osób na jedno miejsce. Bardzo modna jest filologia angielska. 5 osób na jedno miejsce. I prawo, 3 osoby na jedno miejsce. To są liderzy pod względem chętnych do studiowania. I też się zastanawiamy tu właśnie nawet wczoraj odbyliśmy długą rozmowę z rektorem PUM-u, co zrobić z tą psychologią, żeby ona miała ten walor dla tych, którzy mieszkają w mieście, gdzie jest takie zainteresowanie studiowaniem psychologii. Mhm. Czyli chodzi zarówno o lekarzy, psychologów, ale też analityków. No jest bardzo wiele zawodów związanych z psychologią.
No i cały czas słyszymy, że psychologów dziecięcych brakuje i że to tutaj jest wielka potrzeba. Czy wy też jakoś kierujecie w tym?
Tak, pracujemy bardzo na tym. To jest intensywna współpraca Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii. Są oferowane kursy, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą, pracujących z dziećmi. To też nabiera szczególnego wymiaru w kontekście ustawy, którą w skrócie nazywamy ustawą Kamilka, gdzie naprawdę musimy o nasze dzieci zadbać. To jest nasze wspólne dobro i trzeba zrobić wszystko, aby z jednej strony jak najmniej utrudniać sobie życie, ale z drugiej zapewnić jak największe bezpieczeństwo. I tu jest ogromna rola właśnie pedagogiki i psychologii. I taka współpraca u nas istnieje i mamy nadzieję, że efekty tego będziemy mieli w tym, że no na przykład kolejki do psychologów się w Szczecinie skrócą.
Bo kiedyś mówiło się o tym, że uniwerki produkują socjologów, którzy później pracują gdzieś w marketach, bo nie ma pracy dla nich. Czy dzisiaj to jest tak, że wy badacie rynek i potrzeby tego rynku i te kierunki odpowiadają temu, co potrzebuje biznes?
Generalnie tak. Prowadzimy takie badania. To są nie tylko spotkania z przedsiębiorcami, różnego rodzaju konferencje poświęcone temu, ale to są również badania ankietowe, wykorzystywanie social mediów wśród studentów, nowo zrekrutowanych studentów, co wam się podoba, jakiego kierunku brakuje, co chcielibyście studiować, dlaczego właśnie to, a nie coś innego. I na podstawie tych ankiet tworzy nam się taka mapa preferowanych kierunków, kierunków specjalnych, które wiadomo, że będą cieszyły się dużą popularnością, albo trzeba je wypromować, bo powinny się cieszyć dużą popularnością i później pozostaje tylko kwestia pokazania tego młodzieży, dlaczego warto w tym miejscu i właśnie to studiować.
Dzisiejsi nastolatkowie, a nawet młodsze dzieciaki chcą być youtuberami, instagramerkami. Też idziecie w tym kierunku, żeby te social media jakoś
No social
promować.
Media są bardzo modne. Też staramy się tworzyć takie kierunki albo w ramach kierunków specjalnych, które ułatwiają pójście w tym kierunku. To są potencjał się łączy. Politologia, dziennikarstwo, właśnie te nowe media, sztuczna inteligencja. Natomiast muszę powiedzieć, że to jest na tyle specyficzne, że wszyscy młodzi ludzie z tego korzystają. Rzadko kto nie wie, jak powiem Facebook, to wszyscy wiedzą, o czym ja mówię. W związku z tym popularność jest duża. Natomiast tych, którzy tak na co dzień klikają, tworzą własne strony, prowadzą własne blogi, jest zdecydowanie mniej i myślę, że tutaj rynek sam sobie z tym daje radę, dlatego że jeżeli ktoś nie jest popularny w sieci, no to znika z tej sieci. Nie ma oglądalności, nie ma polubień, nie ma lajków, ta strona przestaje żyć swoim życiem. Czyli tutaj tak naprawdę najlepszymi organizatorami tego nie są fachowcy i specjaliści, tylko właśnie młodzi ludzie, którzy szybciej docierają do potrzeb, co środowisko chciałoby usłyszeć, zobaczyć. I paradoksalnie, nie zawsze to jest sensacja. Mhm. Czyli czasami są to takie informacje, które nie są sensacyjne, ale jednak interesujące i chętnie słuchane.
Chciałbym zapytać teraz o kondycję finansową Uniwersytetu Szczecińskiego, bo mówi się o 25 milionach zadłużenia. Dostaliśmy też taki donos do Radia Szczecin, że nie było wypłaconych w tym roku pieniędzy za nadgodziny, że one zawsze są w październiku.
Od razu dobrze, że pan redaktor o to pyta, bo to sensacja, która nie jest sensacją. Nie mamy zadłużenia 26 czy tam 24 miliony, czy w ogóle ponad 20 milionów. Jesteśmy płatnikiem, który nie zalega nigdzie, od ZUS-u poczynając poprzez dostawców energii, ciepła i tak dalej. Wszystkie rachunki są płacone na bieżąco, wynagrodzenia są płacone na bieżąco. W związku z tym informacja o tym, że uczelnia jest zadłużona na 20 parę milionów, jest informacją nieprawdziwą. Pokazują się sprawozdania finansowe, finansowe, te wszystkie analizy, one są jawne. Pierwszy je zawsze ogląda minister, więc tu żadnej sensacji nie ma. I zbliżając się do końca roku, mogę powiedzieć, że płynność Uniwersytetu Szczecińskiego absolutnie nie jest zagrożona. Oczywiście to nie przelewa się, że mamy nie wiadomo ile tych pieniędzy i nie wiemy, co z nimi robić, ale o zadłużeniu absolutnie nie można mówić. Wszystko, co było zaplanowane, remonty, na przykład domki w Pogorzelicy, elewacja w Pobierowie, wiele rzeczy, które były wnioskowane w uczelni dla pracowników, dzieją się. Kursy, szkolenia dla pracowników, za które oni nie płacą, dzieje się. No, gdyby było takie zadłużenie, to nie moglibyśmy tak funkcjonować. Natomiast drugi wątek, wypłaty za nadgodziny, jest również wątkiem nieprawdziwym. Wypłata za nadgodziny z reguły w uniwersytecie odbywała się między wrześniem a październikiem, czasami w listopadzie. Wydziały składają sprawozdanie z wykonanych godzin. To sprawozdanie jest sprawdzane i w tym momencie dopiero trafia do mnie do akceptacji. Ja to akceptuję. Musi być sprawozdanie stałe uczelni, bo są takie przepisy. I w tym momencie to trafia do kwestury z dyspozycją uruchomienia wypłaty. I tej wypłaty jeszcze nie było w Uniwersytecie Szczecińskim z tego powodu, że jeszcze nie wszystkie sprawozdania z wydziałów wpłynęły i trwa procedura sprawdzania, czy zostało to dobrze wyliczone. Bo pracownik każdy pisze, ile wykonał. Sekcja do spraw do spraw kształcenia sprawdza,
czy
to jest prawda.
Trafią jeszcze na konta.
No oczywiście, na pewno w tym roku
tak,
trafią, natomiast
mój gość,
nie mówię
z którym
o terminie,
będziemy
bo
jeszcze rozmawiać.
To zależy od rozliczenia.
W tym, że donosie, o którym rozmawiamy, który trafił do Radia Szczecin, czytamy, że z jednej strony zadłużenie, tą sprawę pan już rektor wyjaśnił, a w tym samym czasie, kiedy jest zadłużenie, którego nie ma, jak pan powiedział, pana wynagrodzenie ma sięgać 72 tysięcy złotych miesięcznie.
No kompletna bzdura. Nigdy tyle nie zarabiałem. I słyszałem tą plotkę. Co prawda słyszałem w wersji 60 tysięcy miesięcznie i żona się mnie pytała, gdzie są te pieniądze. Czy może jakąś kochankę mam gdzieś, wydaję te pieniądze, nie wiadomo gdzie. No to jest nieprawda. Wynagrodzenie rektora ustala minister. Rada uczelni wnioskuje o jakieś tam kwoty zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z ustawą, ale to minister podejmuje decyzję. I moja ostatnia regulacja płacowa miała miejsce dwa lata temu, kiedy była podwyżka 4,5% i minister Czarnek zwiększył o 1000 zł chyba moje wynagrodzenie. To nie przekracza nawet 20 tysięcy, więc nie ma tam jakichś horrendalnych kwot. To są dane jawne. Jak ranking wszystkich uniwersytetów był prezentowany, ile zarabiają rektorzy, no to my jesteśmy poniżej średniej. Znaczy ja jestem poniżej średniej. I teraz, jeżeli chodzi o bieżące rzeczy, w tym roku kalendarzowym była podwyżka dla nauczycieli akademickich 30%.
Tak jest.
Ja wyłączyłem się z tej podwyżki. Rada uczelni nie wnioskowała o tą podwyżkę dla mnie, dlatego że z początkiem nowej kadencji pan minister ustala wynagrodzenie dla rektora. I na początku tej kadencji, ale już mówię,
uczelni,
zaraz się do tego odniosę.
25 tysięcy, dodatek funkcyjny 6400 plus
zaraz,
80% dodatku.
Ale zaraz to powiem odnośnie tego dokumentu. I pan minister przyznał mi wynagrodzenie na takim samym poziomie, jak było do tej pory, nic nie zwiększał. A teraz mogę poprosić o tą uchwałę, to od razu powiem. Rada uczelni może wnioskować nawet i o 100 tysięcy dla rektora, ale decyzję podejmuje minister. I on podjął taką decyzję i właśnie o niej powiedziałem. Ja mam takie samo wynagrodzenie, jakie mam od 2 lat i ono nie uległo zmianie. Natomiast publikowanie tej uchwały przez związki zawodowe nie jest żadną sensacją, bo ona jest na BIP-ie zawieszona. Każdy może sobie to zobaczyć. To nie jest, że ktoś wykrył jakąś nieprawidłowość. I teraz, prawda, nie ja wnioskuję, nikt z uczelni nie wnioskował, sama Rada Uczelni zawnioskowała o takie wynagrodzenie i to no, po prostu sobie zawnioskowała w lipcu. Natomiast pan minister nie podjął takiej decyzji, bo on ma swoje wyliczenia, swoje tabelki, ile zarabiałem profesorowie w uczelni, jaka jest średnie wynagrodzenie.
Wnioskowała też 80% dodatek. Ten został przyznany, czy
bo
nie?
Już mówię, tylko dokończę tutaj z tym. To wynagrodzenie zasadnicze absolutnie takie nie było i nie będzie, bo nie zostało takie przyznane.
Pokazuje pan na kwotę 25 tysięcy złotych.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek funkcyjny 6400, w Polsce rektor ma dodatek, o ile się nie mylę, 5 tysięcy i to jest standardowy dodatek dla wszystkich rektorów i tu, że rada wnioskuje o wyższy, może wnioskować. Tak, on wyższy nie będzie, bo dodatki się rządzą swoimi swoimi zasadami. I żeby było ciekawe, to on jest mniejszy niż dodatek, jaki miał mój poprzednik świętej pamięci rektor Włodarczyk. On miał 5500 dodatek funkcyjny i to jakby od dzisiaj się cofając wstecz 5 lat temu. I teraz druga rzecz. Zgodnie z ustawą, no są tu paragrafy oczywiście stosowne podane, Rada Uczelni może wystąpić z wnioskiem o dodatek zadaniowy dla rektora. I Rady Uczelni w Polsce, Szczecin nie jest tu żadnym ewenementem, też z własnej inicjatywy występują o takie wnioski. I to, co tutaj jest, to
80%
jest...
80% sumy?
Tak, 80% sumy to jest dodatek, który został mi przyznany na początku kadencji, czyli 4 lata temu. Ale to, mechanizm tego w ustawie jest taki, że co roku musi, czyli to nie jest, że ta ustawa, ta uchwała się nagle pokazała, ona co roku jest podejmowana w sierpniu przez każdą Radę Uczelni w Polsce. Natomiast jak dodamy to wszystko do siebie, to nie przekracza 20 tysięcy, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jakie ja otrzymuję. W związku z tym...
Do 72 daleko.
Nie, bardzo daleko. Natomiast, no, tak jak mówimy, wcześniej to padło, że rektor sobie przyznał. No, rektor nie może sobie nic przyznać. Wynagrodzenie rektora ustala minister. Minister stosownymi przepisami się kierując, stosownymi swoimi wyliczeniami, ustala wynagrodzenie rektora, każdego rektora uczelni publicznej w Polsce. Rada Uczelni wnioskuje o różne rzeczy. Jeżeli one są zaakceptowane przez ministra, to wchodzą w życie.
Pańskie,
ale tutaj tego nie było.
Pańskie wynagrodzenie jest jawne przez to wszystko.
Jest jawne. Tak naprawdę, nie, no jest
tak?
jawne. To... Tu nie ma, te uchwały są na BIP-ie, o co wnioskowała Rada Uczelni. To, co minister przyznaje, no były w zeszłym roku chyba kalendarzowym publikowane tabele z wynagrodzeniami rektorów uniwersytetów polskich. I tak jak mówię, Uniwersytet Szczeciński znalazł się nieco poniżej średniej, jaka jest w tej chwili w Polsce. Z tym, że to też nie są te wyższe wynagrodzenia. Znaczy chodzi mi o tych, którzy są, tych rektorów, którzy są wyżej, to też nie są na tym poziomie 70 tysięcy i na pewno przepisy tu są jednoznaczne. Żaden rektor nic sobie sam nie ustala, nie daje i nawet jak Rada Uczelni coś chce, typu zwiększenie wynagrodzenia, to musi uzyskać do tego akceptację.
Sama akceptacja uchwała nie oznacza już pieczątki. Rozmawialiśmy sobie poza anteną przed rozmową, że przy 2000 pracowników to jest średnio 1-2 donosy dziennie, tak?
No tak to wygląda. To są różne donosy. Są donosy odnoszące się do wypowiedzi, do interpretacji, ale bardzo często wiele osób nie słucha tego, co się mówi. Bo to, o czym my rozmawiamy, to jeżeli chodzi o społeczność Uniwersytetu Szczecińskiego, było omawiane, może nie omawiane. Mówiliśmy o tym, rozmawialiśmy na spotkaniu konsultacyjnym z dyrektorami instytutów, z dziekanami, z prośbą, żeby przekazali swoim pracownikom, ze związkami zawodowymi, które doskonale wszystko wiedzą, jak to u nas wygląda, więc tu żadnej sensacji nie ma. Poza tym związkowcy od poprzedniej kadencji są obserwatorami, członkami bez prawa głosu Rady Uczelni, więc oni w tym uczestniczą. Oni na tych posiedzeniach są i to wszystko słyszą, więc często nie rozumiem, na czym ma polegać, bo to głównie ze strony związków idą takie ataki, na czym ma polegać dbanie o interes pracownika, walka o uczelnię, o to, żebyśmy wspólnie coś tworzyli, gdzie koncentrujemy się na zarobkach rektora, które nie są tajemnicą, mogą pisać do ministra, że rektorzy w Polsce zarabiają za dużo i trzeba im pobory zmniejszyć.
To porozmawiajmy o innych pieniądzach. 56 milionów złotych na akademiki to wystarczająca kwota, czy zawsze będzie za mało, jeśli chodzi o miejsca dla studentów w akademikach i remonty, i pieniądze na remonty?
Pieniądze mają to do siebie, że wymyślili to Fenicjanie i zrobili jeden podstawowy błąd. Po prostu wymyślili ich za mało. Tych pieniędzy zawsze będzie brakowało. Natomiast, bo zmieniają się ceny, jest inflacja. 56 milionów to w historii uniwersytetu to jest naprawdę największy zastrzyk na akademiki. To się stało na przełomie miesiąca maja maja i czerwca i są to pieniądze, które posłużą nie budowie nowych miejsc, ale wyremontowaniu wszystkich miejsc, które są w Uniwersytecie Szczecińskim i dodatkowo pojawi się też baza, która ułatwi studentom korzystanie z akademika ze strony finansowej, ponieważ opomiarowane będą wszystkie pokoje, w związku z tym student będzie płacił za energię, za wodę według zużycia. Tyle, ile zużyje, a nie ile zużyją koleżanki i koledzy w całym budynku.
To jest prawie 1,5 tysiąca miejsc w akademikach. To jest wystarczająco, czy cały czas kolejka oczekujących jest?
No niestety nie. Wydawało się, że jak jest niż demograficzny, to ta liczba miejsc w akademikach będzie wystarczająca. Nie. W tej chwili z podań, które były składane i naszych pierwszoroczniaków i studentów starszych lat pokazują, że w bilansie mamy około 1000 miejsc za mało. Gdybyśmy mieli 1000 miejsc więcej, spokojnie byśmy je zapełnili. Natomiast no, to już jest kwestia trudniejsza, bo nowy akademik to jest lokalizacja, miejsce, czyli tak naprawdę te miejsca dla studentów, które są potrzebne dzisiaj, te 1000 miejsc, to pojawią się za 2-3 lata, gdybyśmy zainwestowali.
Ale w tej chwili nie ma wbicia łopaty, więc to też są mrzonki.
W tej chwili nie ma wbicia łopaty, bo nawet nie mamy lokalizacji. My się koncentrujemy w tej chwili na wyremontowaniu tego, co mamy, poprawieniu standardu i pan minister zasygnalizował taki nowy, ciekawy pomysł, żebyśmy spróbowali budować akademiki środowiskowe, czyli wszystkie uczelnie publiczne naszego miasta mają wspólne akademiki nowe, wybudowane, w których partycypują w zależności tam od wielkości, to jest do wyliczenia, ile miejsc ma która uczelnia, ale oczywiście jak gdzieś brakuje komuś, a komuś zostają wolne, to korzystamy. My na przykład korzystamy z zasobów akademików ZUT-u. Nasi studenci bardzo często, ci, którzy nie znaleźli u nas miejsca, trafiają tam, ale ta paleta możliwości w Szczecinie nie jest duża. Ogromne braki ma i Politechnika Morska, i Pomorski Uniwersytet Medyczny, rozmawialiśmy o tym, tych miejsc w akademikach brakuje, czyli o ile, jeżeli chodzi o Uniwersytet Szczeciński, nie narzekamy na bazę lokalową, to można poprawić, ale tutaj ta baza jest wystarczająca w moim przekonaniu dla 20-25 tysięcy studentów. W związku z tym jest wystarczająca na dzień dzisiejszy. Natomiast z punktu widzenia studenta, studiowania, jakości studiowania na akademiki, tak jak pan minister mówi, to jest jeden z priorytetów.
Dziękuję pięknie. Moimi państwa gościem był Waldemar Tarczyński, profesor i rektor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.